Już mamy wszystkich. Proszę Państwa, witam wszystkich serdecznie. Jeszcze raz przepraszam za opóźnienie w rozpoczęciu. Jak zwykle my, to znaczy pani Halina Bartnowska, dobrze nam znana, i ja, się nazywam Stanisław Krajewski, to prowadzimy. Dzisiaj naszym gościem jest pan profesor Ireneusz Krzemiński, mój kolega z Wydziału Filozofii i Socjologii w Uniwersytetu Warszawskiego.
Ale czekałem jak głupi na autobus, który się spóźni zamiast przyjść na piechotę.
Dobrze, okej. Okay, to...
Ja od piątej jadę tak szybko.
No więc widać, że zawsze na piechotę jest szybciej.
A jeszcze całe drogi.
Tak, ale to trzeba rzeczywiście być w stanie. Dobrze, proszę Państwa, więc będziemy dzisiaj mówić wiadomo o czym, mianowicie o homoseksualizmie. I jak zwykle zaczynamy od czytań, od pewnych wersetów. Punktem wyjścia są wersety z Tory, z Biblii, a potem przechodzimy do spraw współczesnych. I najpierw będziemy my rozmawiać, potem będą oczywiście możliwości, żeby każda z osób, to obecny, która zechce, też zabrała głos. Mamy takie pytania, które wszyscy dostali, prawda, te zestawy. Tam są pytania, więc zaczynamy od początku, czyli jaki jest tradycyjny stosunek religii biblijnych, no chodzi nam tutaj głównie o judaizm i chrześcijaństwo oczywiście, do homoseksualizmu. No ja może zacznę mówiąc na ten temat. Jeśli chodzi o telefony, to telefony bardzo lubią odpoczywać w czasie takich spotkań, więc bardzo zróbmy tę przyjemność telefonom naszym. Proszę Państwa, jednym słowem, jeśli mielibyśmy powiedzieć, jaka jest tradycyjny stosunek do homoseksualizmu religii opartych na Biblii, to można powiedzieć, że jest zły, prawda? Niechętny, odrzuca. No bardziej mówiąc troszeczkę konkretnie, w tym czytaniu, które to Państwo dostali, jest jeden werset, nie jedyny, są co najmniej dwa takie wersety w Księdze Kapłańskiej, w których jest mowa o tym, że no tu cytuję, jeden jest taki, nie będziesz cieleśnie obcował z mężczyzną jak z kobietą, jest to obrzydliwością, a drugi, że mąż także, który by z mężczyzną obcował sposobem niewieścim, obrzydliwość uczynią oba, śmiercią umrą, krew ich będzie na nich. To jest inne tłumaczenie. Tak czy inaczej, jest to bardzo mocne i jednoznaczne, ale należy zauważyć pewne rzeczy, które w tej żydowskiej tradycji w każdym razie są bardzo podkreślane. Po pierwsze, no, jeśli można to interpretować albo zawężająco, albo rozszerzająco. Zawężająco to się odnosi tylko do mężczyzn, a w ogóle nie do kobiet, czyli homoseksualizm kobiecy w ogóle nie jest jakby ujęty przy tym węższym podejściu, prawda? Przy rozszerzającym, które oczywiście zostało wprowadzone przez komentatorów, to również się odnosi do homoseksualizmu kobiecego, ale nigdy aż z taką mocą, to znaczy, że to nie jest aż taka zbrodnia, która zasługuje na karę najwyższą. Tego nikt nie twierdził z tych komentatorów. To jest jedna rzecz, którą można zauważyć. Druga jest taka, że tak naprawdę potępiony jest akt homoseksualny, a nie żadna osoba, która jest homoseksualna, czy ma homoseksualne nastawienie, czy tendencje, czy orientację. I to jest podkreślane też przez tradycję tą dawną, nie tylko nowszą. Trzecia rzecz, którą chcę zauważyć, jest taka, że to jest powiedziane, że nie należy, żeby z mężczyzną jak z kobietą. Więc odpowiedź, znaczy interpretacja tego, co to miałoby znaczyć, też może być albo rozszerzająca, i to tradycyjnie raczej tak było, że chodzi o wszelkiego typu seksualne zachowania, homoseksualne zachowania, albo zawężająca, i to jest coś, co, do czego nawiązują różni, no, bardziej współcześni komentatorzy czy osoby, które chcą zmienić nastawienie w religii żydowskiej. I mianowicie, że tu chodzi o to, żeby nie tak jak z kobietą, ale innego typu zachowania seksualne przez to nie są wykluczone. Taka jest interpretacja. Więc to wszystko powoduje, że jest jednak pewna przestrzeń, nawet przy ściśle tradycyjnym podejściu, o którym teraz mówię, na różne, czy to interpretacje, czy to masz jakieś odcienie tego odrzucenia i że odrzuca się, jak powtarzam, to jest ważne, pewne zachowania, a nie jakiekolwiek osoby. Przez to samo to, że są homoseksualistami. No i wreszcie ostatnia rzecz, którą chcę tutaj w tym momencie jeszcze dodać, jest taka, że tam jest powiedziane obrzydliwość. To jest pewne tłumaczenie, prawda, po hebrajsku to jest to Ewa. No i teraz co to znaczy? No oczywiście to no mniej więcej się kojarzy tak jak polskie słowo obrzydliwość. Niemniej niektórzy komentatorzy średniowieczni również próbowali to jakoś wyjaśniać, że tu nie chodzi o to, że to jest samo w sobie jakieś takie niedobre, nieprzyjemne, odrażające czy coś takiego, ale że tak naprawdę chodzi o to, że to są zachowania seksualne, w których nie ma żadnego potencjału prokreacyjnego, a skoro tak, to, no to wtedy to one nie są tym czymś, co można by zaaprobować. I na tym polega ta ich odrażające, to, że są odrażające. Tak jest w jakiejś średniowiecznej księdze. Także no, tego typu różne interpretacje są. Na razie mówię tylko o tych tradycyjnych czy tradycjonalistycznych i przekazuję głos czy to Halinie, jeśli chcesz, czy Irkowi.
Dziękuję i niewiele mogę powiedzieć, dlatego że właściwie problem jest ten sam w chrześcijaństwie czy w katolicyzmie. Ten sam problem, z którym walczy judaizm, walczy w imię sumienia i w imię nadrzędnej zasady miłości bliźniego i szacunku dla każdego człowieka. Co nie oznacza, że sprawa jest łatwa i prosta. Tyle mogę powiedzieć, że tak jak wiem, i raczej z porządnych źródeł w chrześcijaństwie i w tym chrześcijaństwie katolickim również odbywa się jakiś proces bardzo ważny kształtowania bardziej, powiedziałabym, głębiej etycznego do całego tego problemu. Sama byłam świadkiem, jak zmieniał się pogląd katolicki na to, że prokreacja właśnie ma być usprawiedliwieniem współżycia nawet w tym podstawowym kierunku, to znaczy prokreacja miała usprawiedliwiać pożycie kobiety i mężczyzny, w tym pożycie małżeńskie też wymagało usprawiedliwienia. Usprawiedliwienie to znaczy, że nie, że przynosimy karteczkę, gdzie jest wytłumaczone, dlaczego i dlaczego się zwalniam z lekcji gimnastyki. Usprawiedliwienie to jest uczynienie sprawiedliwym. Pogląd, że tylko i głównie i na pierwszym planie prokreacja usprawiedliwia pożycie, zmieniał się i sama tego byłam świadkiem, obserwując też, słuchając wykładów wtedy jeszcze tylko docenta Wojtyły na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Odbywał się tłumnie wybierany wykład pod tytułem Miłość i odpowiedzialność i w tej książce, już obecnie starej książce, sam rdzeń pozostaje aktualny, to znaczy, że usprawiedliwieniem współżycia, ja powiem wszelkiego współżycia bliskiego, usprawiedliwieniem seksualności jest nie prokreacja, ale miłość. I logiczne to jest, skoro nawet Kościół katolicki, najbardziej rygorystyczny, nie twierdził, że wbrew sumieniu jest współżycie mężczyzny i kobiety, kiedy nie są już zdolni do prokreacji. To jest najprostsze i bardzo logiczne rozumowanie. Bez prokreacji używamy seksu jako narzędzia raz, że wyrażania miłości i dalej jej umacniania w jej podstawowym kierunku, jakim jest wybór człowieka przez człowieka. Wybór to ty mnie, a ja tobie. I to może się realizować, tak przynajmniej ja wierzę, że to się może i realizować również w relacji homoseksualnej. Jest ten wybór człowieka przez człowieka i jest seks użyty jako narzędzie wyrażania. W tym momencie, mówiąc to, już odchodzę od tego, czego mnie swego czasu profesor Wojtyła nauczył, ale wydaje mi się, że dość logicznie stosuję jego pogląd, po co jesteśmy istotami seksualnymi. Po to, żebyśmy mogli wyrażać miłość w najdoskonalszy sposób. Wiem, zdaję sobie sprawę z tego, nie jestem naiwna, jak jest trudna ta miłość definitywnego wyboru. Jest ona w ogóle trudna, a staje się tym trudniejsza, im bardziej mamy sytuację, w której społeczeństwo nie wspiera tej miłości, nie szanuje jej, jakoś ją dyskredytuje. Wtedy trudniej jest uczynić ją miłością ostatecznego wyboru i to mi się wydaje tym, co powinno się w naszym świecie etycznym jakoś zmienić. Powinniśmy bardziej troszczyć się o ludzi, którzy chcą, potrzebują, muszą, pragną, wybierają to, żeby wyrażać sobie miłość także poprzez swoje ciało. Stąd tak pomału od ortodoksyjnego chrześcijaństwa doszłam do tego punktu, w którym jestem, to znaczy do pełnego szacunku, uznania, zrozumienia i do zaprzyjaźnienia się z miłością, także miłością homoseksualną. To tyle mojego wyznania.
Przeszliśmy do tych rzeczy, powiedzmy, współczesnych, ale bardzo proszę, Irek.
No, tak, oczywiście pani Bortnowska jest jakimś cudem teologicznym w polskiej teologii i daj Boże, żeby się ten cud trochę rozprzestrzeniał, ale ja widzę warunki dokładnie odwrotne do jego rozprzestrzeniania się, raczej do zanikania. A też niestety to za czasów Jana Pawła II niejaki kardynał Ratzinger, który wprowadził porządek w wielu sferach życia chrześcijańskiego, też napisał taki pierwszy nowoczesny, nazwijmy aktualny wykładnik, co to jest złego z tym homoseksualizmem, chociaż ja nie używam tego słowa, tego dziwactwa medycznego XIX wieku. Będę się posługiwał słowem homoseksualność. Otóż ten Ratzinger napisał ten list do biskupów, w którym właśnie wywodził, jaki to jest tutaj grzech od natury. Jestem najgłębiej przekonany, że cały wówczas jego wywód był odpowiedzią na książkę, którą specjalnie państwu przyniosłem, żeby pokazać. Książkę wydaną po polsku, przetłumaczoną z wielkim samozaparciem przez niejakiego pana Krzyżpienia z Krakowa, anglistę. Książkę, która zrobiła wielkie zamieszanie swego czasu w kręgach historyków starożytności, historyków chrześcijaństwa i teologów. Nazywa się Chrześcijaństwo, tolerancja społeczna i homoseksualność, gdzie autor w sposób niezwykle błyskotliwy poddaje analizie to, co właściwie w tej Biblii, poczynając od tego, co przed chwilą Staszek mówił, znajduje się na temat homoseksualności, rozumiane jako uznanie czy też stosunek do po prostu stosunku homoseksualnego. I zadaję sobie takie pytanie, czy rzeczywiście w tych potępieniach, w tym, co mówi się w Biblii, Pan Bóg tutaj niejako wyraża słowami autorów tych słów, jakby to powiedzieć, uznanie za jakiś grzech, u nas oczywiście grzech śmiertelny, możecie Państwo, nie zdążyłem już niestety tego dzisiaj zrobić z powodu nadmiaru innych zajęć, ale zapewne można znaleźć co najmniej kilka książek polskich księży, które będą takie bzdury produkowały, prawda, na temat homoseksualności, nie mówiąc już o podstawowym, no nie wypada, żebym używał jakichś brzydkich słów niejakim księdzu, który podobno jest profesorem, niejakim księdzu Oko. który po prostu jest wspaniały pod jednym względem dla na przykład wszelkich badaczy. To właściwie wystarczy przestudiować kilka wypowiedzi Ojca Oko i można się dokładnie dowiedzieć, jak jest zbudowany, stereotypowy, wrogi, coś jak antysemityzm, obraz tych osób homoseksualnych. Zbiera on w swoich rozważaniach wszystko, co na przestrzeni wieków wyprodukowano na ten temat, a zwłaszcza na przestrzeni ostatnich wieków, bo to one są zdecydowanie odpowiedzialne za wytworzenie pewnego przetworzenie tego, co tak naprawdę w Biblii się na ten temat zawiera, a znowu tak dużo się nie zawiera. No i teraz tak, cała mądrość moja oparta jest zresztą na tej książce. Muszę Państwu zresztą powiedzieć jako taką dygresję, kiedy dostałem jej angielski egzemplarz, no nie wiem, chyba 2 lata po tym, jak ona się ukazała, byłem po prostu no, niezwykle wstrząśnięty tą lekturą, wstrząśnięty w sensie zachwycony, ponieważ analiza, którą przedstawia ten autor, czyli John Boswell, jest po prostu tak błyskotliwą analizą naukową, rzetelną, ta nie ma żadnych zmyśleń, ta nie ma żadnych niedopowiedzeń, żadnych uogólnień. Jest niezwykle precyzyjna i po prostu niezwykle błyskotliwa, bo ona też odtwarza, jak gdyby buduje taką interpretację starożytnych słów, odwołuje się do kontekstu, odwołuje się do bardzo bogatej, szczegółowej wiedzy na temat języka greckiego, na temat też znaczenia różnych wyrazów hebrajskich. Jest po prostu zachwycająca, gdyby była o czymś innym, prawda? Na przykład o tym, co to było nazywane sodomitami, jak była zrobiona tak samo, to byłaby równie zachwycająca, prawda? I teraz tak, to była dygresja.
Jaka jest jego teza, czy też...
Najpierw zacznę od tego, co mówiłeś o księdze kapłańskiej. Owszem, użyłeś słowa obrzydliwość. Tutaj autor analizuje, co właściwie znaczy to określenie i wobec tego, jaki jest jego sens. Ponieważ ta obrzydliwość w księdze kapłańskiej, którą uznaje za jedyną w Starym Testamencie, która odnosi się do stosunków homoseksualnych, prawda, to potępienie. Otóż oznacza ono coś, co narusza, jakby to powiedzieć, obyczaje, coś, co narusza jakby czystość, właściwą czystość rytualną środowiska żydowskiego czy Żydów. Prawda? To jest tutaj, no bo już nie chcę mi się teraz, nawet zaznaczyłem chyba sobie gdzieś tutaj na tej stronie, prawda, co ta obrzydliwość może znaczyć i w jakim kontekście ona występuje, prawda? Tak. Ona występuje na przykład też tutaj potępienie prostytucji świątyni, to same słowo jest oznaczone. No to różne.
Również zakazane zwierzęta, tak, zakazane do spożycia, również są tak nazwane.
Tak, dokładnie tak samo są nazwane, prawda? Księga Kapłańska zresztą składa się w ogóle z katalogu jakichś okropnych czynności, za które grożą, które są nazywane obrzydliwością, które powinny być, nie wiem, ukamienowane. I połowa tego naprawdę nie może być poważnie traktowana nawet przez najbardziej ortodoksyjnych, moim zdaniem, radykałów żydowskich. To jest pierwsza sprawa. Druga kwestia to jest właśnie to, że ten kontekst tutaj cały, moim zdaniem, jakby likwiduje całą sprawę. No oczywiście, że dla nas w Polsce znacznie istotniejsze, oczywiście jeszcze, bo nie powiedziałeś nic o tej sodomie, a ona w polskim myśleniu na przykład i polskim stereotypizowaniu w tej chwili homoseksualności odgrywa ciągle wielką rolę. Ale nic dziwnego, że Staszek nie powiedział o tym, ponieważ w tradycji żydowskiej, w tradycji teologii judaizmu, jeżeli mogę tak powiedzieć, No tak, mam nadzieję, że mogę. Otóż tam w ogóle nie traktuje się przypadku kary w Sodomie za jakieś usiłowanie homoseksualnych zachowań. To jest naruszenie podstawowej, zasadniczej reguły przyjmowania gości, a w dodatku ci goście to są aniołowie, prawda? To zresztą się tam powtarza w paru miejscach jeszcze w Biblii, gdzie podobna sytuacja zachodzi, więc to, że oczywiście taki ksiądz Oko powtarza jakieś bzdury o tych sodomiach, no to jest znowu dzieło niczego innego, ale dopiero w wieku XIX tak naprawdę. Bo właściwie dopiero od tego momentu, jeżeli używano grzech sodomii albo sodomski, zaczęto to kojarzyć właśnie ze stosunkami homoseksualnymi. Wcześniej bycie sodomitą oznaczało, no nie wiem, się kobieta kocha w czasie menstruacji z mężczyzną, tam parę jeszcze innych takich możliwych rzeczy, nie we właściwej pozycji się heteroseksualny związek odbywa, to też jest sodomicki, oczywiście ze zwierzętami i tak dalej. To nie było, jakby to powiedzieć, w ogóle definiowane w kategoriach homoseksualności. No i teraz jeszcze jedna kwestia, bo zanim mam nadzieję, że jeszcze będę mógł powiedzieć o Nowym Testamencie, jeszcze jedna kwestia, że w ogóle kategoria homoseksualności w żaden sposób, tak jak my ją rozumiemy, jako pewną orientację seksualną, jako coś, i teraz to, co powiem, jest bardzo ważne, stanowi element natury pewnych ludzi, natury w sensie arystotelewskim. Ona w ogóle nie występuje w tamtym całym biblijnym dyskursie, czy to w Starym, czy to w Nowym Testamencie. A to ma kolosalne znaczenie dla rozumienia tego, co tam jest zawarte.
Zgadzam się.
Ja to jeszcze tak bardzo się cieszę z tego, że nauczyłam się używać tego lepszego terminu i dzisiaj zostałam w tym utwierdzona, żeby mówić homoseksualność. No to dużo
pani
jest tak lepsze,
kocham panią,
bo tamto, w tamtym w tradycyjnym stwierdzeniu z tym izmem to przenosi się sprawę w świat jakiejś doktryny czy ideologii. To jest na pewno błędne. Tak, znacznie lepiej rzeczywiście jest mówić homoseksualność, ale jeśli chodzi o tą obrzydliwość sodomską, jak ja sobie jeszcze sama czytałam Pismo Święte, to mój wniosek był taki, że oni postępowali naprawdę obrzydliwie, dlatego że narzucali gościom coś, o co ci goście, na co ci goście nie byli przygotowani, o co nie prosili, i to raczej mi się kojarzy po prostu z jakimś pigułką gwałtu czy innymi rzeczami, w których niezależnie od tego, czy homo, czy hetero, i zachodzi pogwałcenie wolnej woli i integralności człowieka, któremu nie można nic narzucać.
Ale pani Halino, to miało pewien sens, można powiedzieć, taki symboliczny. Otóż jest jeszcze jedna książka, którą mógłbym państwu polecić, niejakiego Helminiaka. Ona też jest znacznie gorsza, od tej posługuje się argumentami Boswella, co Biblia naprawdę mówi o homoseksualności. Otóż on jeszcze wywodzi jedną rzecz, że tak naprawdę, jakby to powiedzieć, podporządkowanie seksualne mężczyzny mężczyźnie było zdobycie nad nim definitywnej przewagi. Było tam rodzajem takiego, no, podporządkowania sobie tego faceta, któremu się tutaj, prawda, zrobiło to i owo. No, mamy do tej pory w więzieniach, wiadomo, co się dzieje, prawda? I czemu to służy. Więc taki aspekt kulturowy też tutaj mógłby być obecny, no, ale istota tego grzechu sodomitów polegała przecież właśnie na tym zaatakowaniu, odmowie gościnności, zwłaszcza, że to byli wysłannicy samego Boga.
No dobrze, ale to może zostawmy i przejdźmy bardziej do tego, no, co się zmienia i jak się zmienia. Ja chciałem to dodać do tego, co mówiła przedtem pani Halina o tym, że się, no, prawda, interpretuje to w taki sposób, żeby homoseksualność, no, akceptować na tyle, na ile się da. Jeden sposób, który jest używany przez żydowską teologię, która oczywiście jest oparta na rozważaniach prawniczych. Mianowicie główny argument jest taki, że istnieje kategoria taka anus, to znaczy, że chodzi o to, że pewne zachowania są wymuszone, i jeżeli to jest tak wymuszone w taki sposób, no jakby, że nie ma wyjścia, to wtedy człowiek nie odpowiada za to. To znaczy, to robienie czegoś, co jest wymuszone, a nawet jest niewłaściwe, no przestaje, jeśli to jest naprawdę wymuszone, no to, no prawda, to się, no trudno, żeby była za to odpowiedzialność, czy to prawna, czy moralna. W każdym razie jest to bardziej skomplikowana sytuacja. I na tego typu podstawie się rozważa właśnie to, że ci, którzy mają homoseksualność jako swoją orientację, no, ze swojej natury, no, w pewnym sensie są do tego zmuszeni, więc nie można ich obarczyć winą. Tego typu rozważania, one są stosunkowo nowe, ale jednak są obecne również wśród dosyć tradycyjnych teologów, chociaż nie ściśle ortodoksyjnych, no bo wśród nich jakkolwiek też się zmienia trochę podejście, bo, no bo świat współczesny to dyktuje, to jednak tego typu argumentacja, jak rozumiem, nie jest przyjmowana, ale wśród innych skądinąd dosyć tradycyjnych, tak zwanych konserwatywnych teologów, to jest przyjmowane. O tym też mogę powiedzieć jeszcze trochę więcej. W każdym razie niewątpliwie się coś zmienia. Jakby określić tę zmianę, która nastąpiła, no raczej tak patrząc socjologicznie niż to, co, że tak powiem, ktokolwiek z nas uważa za słuszne i za zmianę. I czy da się opisać tę zmianę, która w świecie zachodnim nastąpiła jakoś syntetycznie?
No da się, kiedyś nawet takie seminarium miałem na ten temat, więc może nie będę jednak tego powtarzał. Otóż mi się to wydaje, że to przede wszystkim wiąże się z wiedzą. Po prostu wiek XIX wyprodukował takie właśnie koszmary, te różne izmy seksualne, prawda? To tak jak Foucault to nazywa, że wyodrębnił rozmaite typy też zachowań, poddał je klasyfikacji i okazało się, że w nowy sposób stworzył warunki do prześladowania, wykluczania, ale oczywiście no nie to, żeby od razu zabić, tylko trzeba go koniecznie wysłać do pana doktora, który będzie leczył, prawda? No i to właściwie ciągle tutaj było takim punktem wyjścia. Ale mnie się wydaje, że wiek XX, po tym koszmarnym wieku XIX pod tym względem, jest właściwie wiekiem niezwykłego. Nie wiem, co pani Halina myśli, co ty myślisz, ale mnie się wydaje, że w tym wieku skumulowano taką ogromną, rzetelną, dogłębną, prawdziwą wiedzę o ludziach, o ich, że tak powiem, po arystotelesowsku znowu, naturze, o zróżnicowaniu tej natury, prawda? O tym, jakie znaczenie mają rozmaite kultury, a jakie, a to, co jest w nas niejako biologiczne, dane. Że ta wiedza właściwie naprawdę nie może być ignorowana w jakiejkolwiek refleksji, nawet w tej refleksji biblijnej. I nie jest też ignorowana, ponieważ, no znowu, odwołam się do tej książki. Jeżeli na nią spojrzeć, to po prostu jest to no po prostu niezwykle wnikliwa, niezwykle rzetelna, chociażby analiza językowa. I znowu do tego wracam, prawda? Okazuje się zresztą, że w ciągu ostatnich jakichś 50 lat dokonano wielkich zmian w tradycjach tłumaczenia Biblii. Ja mogę się powołać, jak traktowano Żydów, jak tłumaczono rozmaite fragmenty biblijne na temat stosunku do Żydów w chrześcijaństwie, które się okazały kompletnie nieprawdziwe, prawda? Łącznie z przypisywaniem świętemu Pawłowi tego, że tutaj mamy ten naród, prawda? Odebrana mu jest tutaj ta łaska, którą Pan Bóg Żydów w sposób specjalny wyróżnił, co oczywiście okazało się nieprawdą. I tutaj moim zdaniem mamy do czynienia właśnie też z taką sytuacją, gdzie no, zwłaszcza ta analiza tego, co jest w części Nowego Testamentu na ten temat się mówi. Głównie są to listy świętego Pawła. I tutaj on pokazuje, że słowa, których używa w tych katalogach potępieńczych zachowań święty Paweł, w ogóle tak naprawdę nie można zinterpretować jako coś, co byłoby odpowiednikiem stosunku homoseksualnego w taki jasny sposób wyrażonego, jak w piśmie w Starym Testamencie w Księdze Kapłańskiej. Prawda? Że to, co ewentualnie z tego wynika, to mielibyśmy potępienie tych, którzy używają chłopców, czyli po prostu tych chłopców, którzy w zażytności prostytuowali się z mężczyznami. Co więcej jeszcze, on właśnie odwołuje się do pojęcia natury. To, co właśnie sobie zapisałem, że to, co powiedziałeś o tej kategorii wymuszenia, to mi tak brzmi, jakbyśmy się odwołali do kategorii natury w takim arystotelesowskim sensie, który tak naprawdę jest sensem, w jakim mówi natura czegoś, natura świata, natura osób, w jakim mówi święty Paweł. Otóż jest to wobec tego coś, co jest naturalne dla nas, jako tych, którzy mamy takie właśnie wyposażenie, prawda? No można powiedzieć, że koncepcja orientacji, zróżnicowania orientacji seksualnych będzie tutaj nawiązywała do tego, że ludzie właśnie mają nawet w względzie nieco różne natury. No ja już nie chcę się wdawać w te rozważania dokładnie o tym Nowym Testamencie, z grubsza to tak można pokazać, zwłaszcza, że no właśnie ta błyskotliwa analiza zachwycająca to jest właśnie taka jego próba zrozumienia słów, kontekstu, odwołania się do jego autora, czyli Johna Boswella, który niestety zmarł w 1994 roku w wieku lat 47. Co więcej, zmarł na AIDS, był też księdzem katolickim oczywiście. Otóż on pokazywał, jak należy te słowa lokować w kontekście Greki tamtych czasów, prawda? To jest po prostu naprawdę... I teraz można powiedzieć tak, no i co z tego? Taki Boswell. Boswell dostał właściwie takiego historycznego Nobla, czyli nagrodę Amerykańskiego Towarzystwa Historycznego. Co roku jest właściwie coś, co nobilituje to dzieło. No i ja myślę, że to nie bez kozery. W 1986 roku kardynał Ratzinger napisał ten elaborat, w którym oczywiście też mówi o tym, że należy traktować osoby homoseksualne szacunkiem i że potępianie jest w ogóle niewłaściwe i powinno być przez samych chrześcijan odrzucone. No, niemniej jednak uznaje to za nieuporządkowanie wewnętrzne. Co to ma znaczyć, kompletnie nie wiadomo, ponieważ Ratzinger nie odwołuje się wprost do argumentacji Boswella. To wszystko jest takie pośrednie. Chociaż zaczyna swoje wypowiedź, ten słynny list na ten temat, który buduje współczesną wykładnię kościelną, od tego, że przyjmuje do wiadomości, bo przecież jest człowiekiem bardzo wykształconym, do wiadomości te różne orientacje seksualne. Tylko jak ktoś ma taką naturę homoseksualną, no to najlepiej niech idzie do klasztoru. Prawda? Albo se zawiąże se na supełek, jak to można powiedzieć. To jest podstawowa rada rozwiązania całego dylematu. No, moim zdaniem brzmi to po prostu nieludzko i żadnego ducha miłosierdzia, a też i rozsądku w tym nie ma. Zresztą, no właśnie grzebię w kieszeniach, ale tak się spieszyłem, chociaż i tak się spóźniłem, zapomniałem, nawet mam taką, myślałem, że może da się wyświetlić taki obraz, taką prezentację analizy mowy w polskim kościele na temat gejów i lesbijek. To też jest efekt pewnego badawczego seminarium z moimi studentami. Zresztą wyniki tego badania są na naszej stronie Instytutu Socjologii, jakby kto chciał poszukać, to tam je znajdzie. Fantastyczna zresztą to była praca. No i właśnie ona pokazywała, jak dalece odbiega polski kościół i to, jak powiedzieć, przy najlepszych egzemplarzach. Od tego myślenia, w którym w tym liście nawet Ratzingera jest zawarte o szacunku i o tym, żeby zobaczyć, że ten homoseksualny człowiek to nie jest jakiś potwór, tylko że to jest człowiek, który przede wszystkim kocha, o czym tak pięknie powiedziała przedtem pani Bartnowska.
Właściwie nie chcę zajmować czasu, bo mam wrażenie, że im więcej się dowiemy od pana profesora, tym bardziej to będzie pożyteczne, ale zmierzam do tego, żeby coś dorzucić z mojej własnej recepcji. To znaczy, że ja czytałam, bo teraz już nie za bardzo mogę czytać, teraz tylko słucham, co może też nie jest złą formą życia. No może ktoś coś mi pomoże z tym, bo bardzo chciałabym w nią także wejść, zwłaszcza, że autor zajmuje się kwestią tłumaczenia, a ja sama jestem całkiem dobrym tłumaczem i bardzo kochałam swoją sztukę w tym zakresie, dlatego mam świadomość, co można zrobić i jak można zgrzeszyć w tłumaczeniu, kiedy się stara obrócić je na swoje, na coś, co się nie tłumaczy całością. Tłumaczenie fragmentów jest w ogóle zbrodnią. Musi się tłumaczyć pewne duże całości, inaczej grozi nam zagubienie się w sprawie, ale to nie o tym powinnam. Chciałam powiedzieć tylko tyle, że ja widzę takie dwie linie. Jedną linię śmiałą i zmierzającą prosto do tego, żeby nasze międzyludzkie stosunki między ludźmi różnych orientacji postawić na płaszczyźnie szacunku i także chrześcijańskiej wiary w wartość tego, co jest miłością człowieka do człowieka. To jest jedna linia. Druga linia to jest ta, żeby uporządkować jakoś zewnętrzny, niemalże prawny tylko obraz tego, co, na co pozwalamy, na co się godzimy, co tolerujemy. Już nawet tolerowanie, chociaż nie jest rzeczą idealną, to jest już rzeczą lepszą od tych zapędów takich no, zmierzających właściwie do najgorszego, do odepchnięcia i zdeptania człowieka. Tak to obserwuję i widzę jednak, że w moim długim życiu dokonała się ogromna zmiana i że możemy mieć, chyba wolno mieć nadzieję, że przynajmniej w tej dziedzinie dojdziemy do czegoś, co będzie wartościowe i przestanie gorszyć ludzi dookoła. Z tym, że to chciałabym dorzucić, że bardzo wiele zależy od tego, czy homoseksualność będzie praktykowana w taki personalistyczny sposób, jako pełnia miłości ludzkiej, czy będzie używana jako narzędzie wyłącznie w obrębie kultu przyjemności i przyznawania prawa do istnienia i działania skrajnemu nawet egoizmowi. A to jest możliwe, jest takie niebezpieczeństwo. Ale to niebezpieczeństwo analogiczne istnieje oczywiście w każdym układaniu się człowieka.
No właśnie, oczywiście, że oczywiście. To istnieje wszędzie podobnie.
Tak,
no
ale że,
no
że
trudno nie ma, to postulować.
Nie ma usprawiedliwienia dla używania człowieka. Jeszcze to dodam, bo to jest takie łatwe do zapamiętania. Swego czasu dostałam w Niemczech nagrodę imienia Amosa Proroka za odwagę cywilną. W kościele dodano. Ale razem ze mną dostała ją pewna organizacja w Stuttgarcie i o niej właśnie chciałam powiedzieć. Dzięki temu tej wspólnej nagrodzie ją poznałam, a to była kościelna organizacja, której celem była opieka nad chłopcami, którzy angażują się w biznes prostytucyjny w tym bardzo bogatym mieście i okazało się, że jest ich takich bardzo młodych ludzi, kilkuset wręcz. I ta nagroda dostała organizacja, która się nimi opiekuje. I to nie w ten sposób, że zakaże im homoseksualności, a nawet, że im zakaże tego biznesu, który na swoje nieszczęście uprawiają. Że, owszem, jeżeli będą chcieli się z tego wydostać, to wszystko zrobią, żeby ich z tego wydostać. Ale jeżeli nie, to będą udostępniać opiekę lekarską, no, tworzyć punkty oparcia dostępne w każdym momencie życia i w każdej sytuacji. Bardzo byłam dumna, że znalazłam się obok nich.
Tak, no i teraz następne nasze pytanie jest takie. Czy są miejsca, jakieś strefy, gdzie homoseksualiści są całkowicie akceptowani? No w ogóle na świecie i u nas w Polsce. Czy są całkowicie, to znaczy, że no nie ma żadnych ograniczeń już. Ja może powiem, że jeśli chodzi o żydowskie podejście to religijne, to no oczywiście w świecie ortodoksyjnym tak nie jest. W świecie tak zwanego judaizmu reformowanego, który no wiele rzeczy zreformował właśnie. I tak jest. To znaczy w latach 60. się zaczęły te próby, w latach 70. bodaj to już zostało bardzo mocno postawione, żeby dyskryminację usunąć. No i jakiś czas później zostało, ale no, nie wiem dobrze kiedy, może w latach 90., może trochę wcześniej, zostało uznane, że również osoby otwarcie homoseksualne mogą być rabinami, uczestniczyć i uczyć się w tych szkołach rabinicznych i być rabinami. Także to jest, tego jak mówię, nie ma w świecie ortodoksyjnym, w świecie tak zwanym konserwatywnym, który jest jakby pomiędzy tym ortodoksyjnym a reformowanym. No, to jest tylko do pewnego stopnia, to znaczy otwarta tych homoseksualistów też jest pewnym obciążeniem. Jakowiek tutaj jest, i tutaj bym chciał to dodać może, że jest bardzo ciekawe rozwiązanie w tej synagodze konserwatywnej, która skądinąd jest mnie najbliższa, ale to już inna sprawa, które 10 lat temu zostało sformułowane. Mianowicie tam oni, tradycja żydowska uznaje, że się pewne jakby orzeczenia prawne dotyczące prawa religijnego ustanawia. Więc oni ustanowili dwa sprzeczne orzeczenia. To znaczy jedno w zasadzie utrzymuje ten tradycyjny zakaz czy odrzucenie homoseksualnych zachowań, a drugie mówi, że owszem, to jest do przyjęcia, chociażby z tego powodu, o którym wspomniałem, to znaczy, że ktoś nie ma tak naprawdę wyboru, to to wtedy jest dopuszczalne. I są w ten sposób dwa sprzeczne orzeczenia i teraz każda kongregacja może decydować, za którym z nich idzie. Więc niektóre idą za tymi bardziej tradycyjnymi, a niektóre za tymi bardziej właśnie odwrotnymi. I tak samo może takiego rabina zatrudnić, ponieważ rabini są zatrudniani. Nie jest tak, że ktoś ich przysyła. Oni są po prostu zatrudniani przez kongregację. I zależnie od tego właśnie, które z tych stanowisk przeważa. Więc to jest dosyć ciekawe i dosyć właściwie zadziwiające, że można w ten sposób próbować rozwiązać, tak właściwie, no, prawda, jakby uchylając się od rozwiązania, ale to jakoś funkcjonuje. No, jak to jest w kościele, można spytać. Czy są miejsca, gdzie jest pełna akceptacja? Tak.
Po kolei. Zacznę wobec tego od kościoła. Chciałem powiedzieć, że oczywiście cały ruch w kościele odbywa się po II Soborze Watykańskim, po tym po prostu niezwykle ważnym wydarzeniu w kulturze, po prostu kulturze, całej kulturze Zachodu. Oczywiście główny nurt przemian biegnie wówczas po prostu, to też jest takie ważne, żeby to powiedzieć, takie zdanie. To Sobór Watykański przyczynił się do niezwykłego rozwoju Kościoła katolickiego w Stanach Zjednoczonych. Kościół katolicki nabrał w ogóle jakby mocy, skrzydeł, prawda? Rozrastał się. Jednocześnie to był katolicyzm, który był niezwykle otwarty, ciekawy świata, włączający się do świata, przeniknięty takim, prawda, duchem zmiany pozytywnej, niedobrej. Otóż to na fali tego zjawiska powstał też cały taki ruch, to się zresztą nazywa duszpasterstwo osób homoseksualnych, Dignity. Ten ruch do tej pory funkcjonuje, ale niestety za sprawą tego emerytowanego papieża Ratzingera po prostu jest w znacznie gorszej sytuacji niż był dawniej. Otóż ten ruch Dignity skupiał również teologów. No, ja chciałbym wymienić tu jednego, mianowicie McNeila. Jego praca, nie wiem, czy ostatnio nie została przetłumaczona na polski, bo teraz to już wszystko się tłumaczy na szczęście. Znałem tylko jej angielską wersję. Była wydawana wielokrotnie właśnie o tym, jak Kościół powinien traktować osoby homoseksualne. I też odwoływał się do argumentacji nieco podobnej do Boswella, niezależnie, prawda, od niego. Otóż tyle tylko, że od już wielu lat McNeil przestał być księdzem, a cały ten ruch teologiczny został, delikatnie mówiąc, jakby to powiedzieć, zdławiony. Ale ruch w kulturze nie. Ruch w kulturze nie i dla mnie niezwykle symbolicznie znaczącym właśnie przypadkiem są Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone, które były wyjątkowo wiktoriańskie, można by powiedzieć, prawda? Nie mniej niż Anglia. Z wyjątkowo takimi rygorystycznymi, moralnymi regułami. No trochę się wiązało z ich historią, wyrastającą z takich protestanckich komun, prawda? I teraz, jeżeli się okazuje, że w większości bodajże w tej chwili Stanów Zjednoczonych pozwolono na małżeństwa homoseksualne, to oznacza to ogromną rewolucję również w myśleniu religijnych Amerykanów. Ja osobiście chciałem powiedzieć, że już wiele lat temu byłem w miejscowości Rochester, zresztą znanej dla teologów i z ruchów religijnych jeszcze i wojen religijnych w końcu XIX wieku na nabożeństwie w takiej wspólnocie kalwińskiej, która w wyznaniu wiary dołożyła stosowny werset o nieprześladowaniu, niepiętnowaniu osób homoseksualnych. To zrobiło na mnie jakieś niezwykłe wrażenie. Proszę Państwa, to nie żadni luteranie, którzy zawsze byli okropni, ale gdzie tam im do Kalwinów, prawda? Którzy byli kalwińskie wspólnoty, kalwiński rygoryzm moralny był przysłowiowy, czego no, mamy Bergmana zobaczyć i tak dalej. Otóż okazało się, że te wspólnoty tak bardzo się mogły zmienić. I to jest moim zdaniem bardzo istotna sprawa. Jak to wygląda w Polsce? W Europie już w ogóle też nie mówię, bo to też Europa jest zróżnicowana. To są jednak różne, właściwie no, głębokie tradycje kulturowe. Mimo że na przykład w Niemczech do 70. bodaj któregoś roku obowiązywał, w tych lepszych Niemczech oczywiście, obowiązywało prawo karania za stosunki homoseksualne i to dorosłych osób. Otóż jednocześnie jest to kultura, w której zachowania homoseksualne, w której w ogóle miłość homoseksualna jest bodajże jednym z najmniej potępianych czy źle traktowanych przejawów ludzkiego życia, ludzkiej seksualności. Zupełnie inaczej będzie na południu, zwłaszcza w takiej Grecji, gdzie mamy jeszcze, do tego dochodzi też prawosławie, które no, jakoś pewnie też się teraz zmienia, ale ono nie przeszło tego, co przeszedł katolicyzm, czyli owego Soboru Watykańskiego II. No, mnie się wydaje, że w tej chwili też w Polsce mieliśmy taki proces, który bardzo pozytywnym kierunku szedł co do zmiany stosunku do osób homoseksualnych, do ich akceptacji. Jest wiele badań na ten temat, ale mam wrażenie, że jesteśmy w tej chwili w takim momencie historycznym, że po prostu ten proces będzie, jakby to powiedzieć, odwracany z powrotem ze względu na wybuch tego elementu narodowego katolicyzmu, który odwoły się do tradycyjnych postaw, do tradycyjnych stereotypów, które je utwierdza i które z nich czyni broń przeciwko tym innym obcym, których należy oczywiście potępić. Można powiedzieć, że w pewnym sensie homoseksualne osoby zastąpiły tego przysłowiowego Żyda jako wroga numer jeden. I mówię to nie bez kozery. Znowu mamy Białystok na tapecie. Z moimi współpracownikami 2 lata temu zrobiliśmy to takie, no to nie jest żadne badanie, bo jeden fokus to nie jest badanie, chociaż to był fokus wśród młodzieży akademickiej. Drugi był we Wrocławiu. I ten fokus w Białymstoku po prostu nami wstrząsnął. Oczywiście nie można na jednym takiej grupce badawczej budować uogólnień, no ale skoro mamy teraz takie zjawiska, jakie wszyscy obserwujemy, to jednak coś z tego wynikało. Tam się właśnie okazywało, że to, co należy do tego, jakby to powiedzieć, garnituru narodowego, to właśnie no, Żyda nie uświadczysz specjalnie, no, poza czarnym, który tutaj się pcha, i muzułmaninem, to zostaje oczywiście ten pedał do tego, żeby go potępiać i odrzucać i na tym odrzuceniu budować własną siłę i własną narodową wartość. Więc obawiam się, że będzie te różne pozytywne procesy mogą być zatrzymane, chociaż być może będzie to prowadziło do takiej polaryzacji postaw, prawda? I wzmocnienia również postaw, które będą otwarte i idące w kierunku porządku, jaki w tej chwili, jaki mamy i mentalności, jaką mamy na Zachodzie. Tu oczywiście jest też kwestia Kościoła polskiego, który buduje swoją siłę na owym narodowym przesłaniu. Nie wiem, czy pani się ze mną zgodzi, pani Halino, bo ja uważam, że to nie jest żaden konserwatyzm, zwłaszcza rozumiany jako coś, co jest pewną ideą aktualnie pod tą nazwą występującą. To jest obrzydliwy, zaściankowy tradycjonalizm, który ma bronić tutaj tego Polaka przed obrzydliwym, prawda, dobre słowo, liberalnym Zachodem.
Tak jest. I tutaj wspomniałeś o tych małżeństwach homoseksualnych. Chciałem powiedzieć, że ten reformowany judaizm je uznaje, znaczy jest to możliwe wedle niego, natomiast niektórzy z tych autorów czy rabinów uważają, że to jest małżeństwo, które jest jakby no, równoważne małżeństwu heteroseksualnemu, tradycyjnemu, a inni uważają, że nie, że jest to rodzaj związku, ale on jednak jest innego typu i tej podstawowej owego określenia kiduszin, czyli takiego uświęcania, że to jest uświęcenie, się nie stosują do tego, chociaż akceptują jakiś rodzaj związków, prawda, które są uznawane. Także widać, że to też jest cały szereg różnych możliwości. Ale to są wszystko rzeczy no, z ostatnich kilkudziesięciu lat, prawda, które się dzieją. No, i teraz może zaraz przejdziemy do tego, żeby Państwo mogli zabierać głos, chyba że jeszcze Halina chcesz dodać.
Taki biedny ten Białystok, wszyscy na niego, więc ja...
Też nie wiem dlaczego.
Nie, wiemy dlaczego, no bo niestety wpuścili i urządzili, ale chciałam powiedzieć, że również w Białymstoku są środowiska młodzieży prawosławnej, które w tym sensie nie są tradycjonalistyczne.
Właśnie, to jednak jest zagadka, ponieważ to, ten Białystok jest zróżnicowany od, prawda, etnicznie, religijnie i nagle rodzi się tam coś takiego.
No i jeszcze jedno, nie wiem, oni tutaj, pewnie przyjaciele tutaj są, tylko ja ich nie widzę. W każdym razie, że i w Polsce jest coś takiego jak wiara i tęcza, nieprzypadkowo połączone słowa. I dla mnie spotkanie, poznanie tego chrześcijańskiego środowiska było wielką radością i czymś w rodzaju takiego oparcia, jakie w momencie przejmowania Polski w roku 48 mniej więcej dała mi atmosfera środowisk związanych z Kościołem rzymskokatolickim, w Sodalicji i innych podobnych, gdzie nasz urwany lot mógł być chociaż przez chwilę jeszcze kontynuowany. I tak samo dla mnie wiara i tęcza jest wielką nadzieją i wielką radością, że są.
Tak, dobrze. Teraz proszę Państwa, proszę się zgłaszać. Czy jest... zaraz, żeby ten mikrofon mógł... To Magda, może ty. Bardzo proszę.
Na razie tak króciutko. Nasz papież obecny, Franciszek, powiedział, kimże jestem, żebym miał osądzać, prawda, homoseksualistów. Drugi taki punkt to jest, tutaj padło, że szacunek dla człowieka, nie sądzić o czynach. No, to tak jak mamy przykład Breivika, że w Norwegii jest taki szacunek dla człowieka, dla jego praw jako człowieka, że nawet 77 ofiar nie jest w stanie zmienić tego. Więc no, tym bardziej jakieś zachowania, prawda, paraseksualne, czy to z różnych rodzajów. Trzecie, pani Halina, z tego co pamiętam, ja też trochę teologią jestem tam po iluś latach, to w Sodomie chodziło o tym, że do Lota, jeżeli przyszli ci, to oni chcieli się zabawić z tymi gośćmi, ale nie chcieli córek. Więc, bo pani powiedziała, że tak przyszli, nie wiadomo po co, wiadomo czego oni chcieli. Oni chcieli właśnie zabawić się z mężczyznami. Oni nie wiedzieli, że to są aniołowie. Nie chcieli córek, nie chcieli heteroseksualnych. I tak krótko, znaczy może nawet szczegółowo, tu jest bardzo dobrze napisane z tej Księgi Królewskiej. No nie da się tego tak łatwo przejść nad tym, że co innego może mieli na myśli, albo inaczej można tłumaczyć. Nie, jest wyraźnie, że ta ohyda skalała ziemię i Bóg po prostu tą ziemię ukarał. Czyli prawda, to było takie ostrzeżenie, że jeżeli ta ziemia będzie skalana, to po prostu tym się zajmie Bóg. Ale tak sobie myślę, że no pan profesor Krzemiński jako socjolog, owszem, socjologicznie bardzo dobrze na te tematy. Natomiast po co mieszać tak dokładnie Stary Testament i Nowy Testament i nawet kościoły jak gdyby. To jest rzeczywiście historia ostatnich 100 lat tutaj w naszej cywilizacji, prawda? Bo jeszcze Oscar Wilde 100 lat temu za to był więziony, więc to tak powoli się rozwija, ale no nie należy chyba szukać uzasadnienia ani w Starym Testamencie, ani w Nowym, bo to jak gdyby nic nie pomoże. To są jak gdyby bardziej przemiany kulturowo-cywilizacyjne, obyczajowe niż teologiczne. Także dziękuję na razie.
Dobrze, teraz może zbierzmy parę głosów. Tutaj pan, taki jest pan, tam tutaj się zgłaszał. Pan tam.
Dzień dobry, Jakub Niewiadomski z Miesięcznika Ewangelickiego. Jestem jedną z tych osób, które może mogą się nazywać jako znajomi pani Haliny, którą serdecznie pozdrawiam. Kiedyś miałem okazję panią Halinę odwozić do domu i razem... Mieliśmy okazję porozmawiać o tym, jak bardzo się czujemy heretykami, bo uważamy, że piekło nie istnieje. Ale chciałem się odnieść do tego najpierw, zanim to, o czym chciałem powiedzieć, to odnieść się do tego, co pani przed chwilą powiedziała. To znaczy w księdze kapłańskiej, poza tą wzmianką o stosunkach seksualnych między mężczyznami, w tym samym ciągu zakazów jest chociażby mowa o zakazie jedzenia krewetek albo noszenia ubrań z dwóch zmieszanych tkanin. Mam nadzieję, że pani żadnych z tych rzeczy nie robi.
Nie, no to jest, proszę pana, taka troszkę złośliwość jednak. Tam mowa jest oczywiście absolutnie o tym też żadna. I to jest ważne w tradycji żydowskiej, natomiast to, że to, co jest nazwane właśnie takimi ostrymi słowami, że ta ziemia tam wypluje i tak dalej, jeśli będziecie robić to, co robiły te ludy, które tam mieszkały, to się nie odnosi do jedzenia krewetek, tylko do różnych, bardzo różnych zachowań seksualnych i nie tylko seksualnych, które tam są wymienione jako te niewłaściwe.
To jeśli jeszcze mogę.
Proszę bardzo.
Super. To ten list, o którym była mowa, list ówcześnie jeszcze kardynała Ratzingera o wymownym tytule Homosexualitatis Problema, tam poza tymi kwestiami, których porusza to, że homoseksualność jest pewną nieuporządkowaną skłonnością, nieuporządkowaną wewnętrznie, znajduje się jeszcze taki zapis, który moim zdaniem jest najbardziej problematyczny z tego całego tekstu. To znaczy późniejszy papież pisze tam, że oczywiście wszelkie przejawy nienawiści i wrogości wobec osób homoseksualnych należy napiętnować, natomiast osoby homoseksualne w gruncie rzeczy nie powinny się dziwić temu, że takie rzeczy ich spotykają, no bo przecież ta ich seksualność jest tak bardzo nieuporządkowana. I na koniec jeszcze chciałem się podzielić taką krótką anegdotką. Ja jestem studentem teologii ewangelickiej i na zajęciach z etyki mój wykładowca, biskup luterański swoją drogą, opowiadał taką historię, jak na jakimś wykładzie na jednym z katolickich polskich uniwersytetów wykładowca w kontekście homoseksualności i tego, że niestety niektóre środowiska w Polsce są tak zafiksowane na punkcie dość dziwnie rozumianego prawa naturalnego, odwoływał się do klucza i zamka. To znaczy, jak mamy klucz, to on pasuje tylko do zamka i wtedy się otwiera. Jak są dwa klucze, to nic się otworzyć nie może. No więc to jest rzekomy dowód na to, że homoseksualizm jest sprzeczny z naturą. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Teraz pan... Pan, a potem będzie tutaj.
Mhm. Dzień dobry. Kazimierz Sobolewski. Ja z kolei tak sobie pomyślałem, że chrześcijaństwo to było jakimś ogromnym wyłomem. Postawiło problem miłości bliźniego, czego nie było przedtem w starożytności, prawda? Nadstawianie drugiego policzka. Ale potem w tej teologii chrześcijańskiej z tą miłością jakoś już nie do końca było, bo miłość tak, ale już na przykład miłość homoseksualna zupełnie nie, prawda? Chociaż są jakieś takie sytuacje w Biblii, na przykład, no nie wiem, Dawid i Jonatan, Rut i Noemi. Nawet kiedyś od teologa duńskiego słyszałem o związkach Chrystusa z Janem, którego umiłował, więc te wątki jakby one są te homoerotyczne, które teologowie zupełnie pomijają albo zastępują jakąś przyjaźnią, jakąś kulturową taką serdecznością, niczym takim. Także ciekaw jestem, jeśli, nie wiem jak to jest w judaizmie, ale panie Stanisławie, jak wobec tego tłumaczy teologicznie reformowana synagoga to, że jest otwarta, rabini błogosławią związki jednopłciowe. Z kolei w naszej chrześcijańskiej religii często, aby potępić miłość homoerotyczną, mówi się, że to jest niezgodne z naturą. I tu nagle teolodzy odwołują się do natury, to co Ireneusz tam wspomniał, więc jakby zabrakło im języka, Bożego języka, opinii Boga, tylko odwołują się wtedy do natury, więc jakby rozchodzili się gdzieś z tym stosunkiem do zjawiska, prawda? Tak.
Tak, dziękuję. Dwa słowa powiem i zaraz Państwu przekażę. No, to jest tak, że oczywiście ci myśliciele, którzy próbują te, jakby dowartościować homoseksualne relacje, no, mówią też, na przykład, nie wiem, Dawid i Jonatan, tam jest tak powiedziane, że to być może też o to chodziło. Jak najbardziej, no jeśli chodzi o miłość, to oczywiście to występuje bardzo mocno w Biblii hebrajskiej. Chociaż chrześcijaństwo niewątpliwie położyło bardzo mocny akcent na to, przynajmniej teoretycznie, czy w praktyce to coś znaczy, to jest inna sprawa, ale to nie jest temat na dzisiaj. Bardzo proszę Państwa.
Dzień dobry, Marcin Dzierżanowski. Ja jestem właśnie przedstawicielem wywołanej tutaj grupy Wiara i Tęcza, chrześcijan LGBT. I dziękuję oczywiście pani Halinie za to, że kilka ciepłych słów o nas powiedziała. Ja chciałem może nie tyle pytanie zadać, ale małą refleksję taką uzupełniającą do tego, o czym państwo świetnie powiedzieli. Bardziej to sprowadzić może na grunt polski, bo może trochę tego zabrakło. Po pierwsze refleksja jest taka, że Biblia jest często może przesadnie oskarżana o uprzedzenia wobec homoseksualności. Przynajmniej na gruncie polskim. To jest moje doświadczenie. Ja mówię trochę na podstawie też tego, że już kilka lat jestem w Wierze i Tęczy i wiem też, jak, z jakimi problemami ludzie przychodzą i o czym mówią. Po pierwsze dlatego, że Biblii w Polsce specjalnie się nie czyta. Przynajmniej ja się nie spotkałem z czymś przez wiele lat funkcjonowania w Wierze i Tęczy, żeby na przykład przyszła jakaś nowa osoba i prosiła o wyjaśnianie jakichś cytatów z Pisma Świętego. Po drugie dlatego, że tutaj Jakub powiedział to, ale tutaj ja muszę całkowicie się pod tym podpisać. Jest jednak wybiórcze traktowanie Pisma Świętego i ten zakaz spożywania owoców morza może nie jest w tym samym miejscu, ale jest również w tym kontekście świętości Księgi Kapłańskiej i o tym w ogóle nie pamiętamy dzisiaj. Przynajmniej mówię o chrześcijanach, bo oczywiście ja wiem, że w przypadku judaizmu jest troszeczkę inaczej. I teraz pytanie, zastanawialiśmy się wiele razy, dlaczego właśnie ten pasus o homoseksualności, chociaż moim zdaniem to nie jest o homoseksualności dziś tak współcześnie rozumianej, tylko po prostu o współżyciu i to, prawda, między mężczyznami, czystej akcie seksualnym. Dlaczego on jest tak pamiętany i tak eksponowany w dzisiejszym dyskursie? No i wydaje się, że to jednak jest tak, że my nasze stereotypy, które już wcześniej nosimy, próbujemy usprawiedliwić Biblią i nadać sankcję religijną tym stereotypom. I dlatego te cytaty gdzieś wyrwane z kontekstu i zupełnie ahistorycznie traktowane są tak bardzo cenne, oczywiście w cudzysłowie. I absolutnie, na przykład w kodeksie świętości jest też mowa o tym, że garbaty mężczyzna nie może być księdzem. Wydaje mi się, że jednak chrześcijaństwo tego już dziś nie przestrzega.
Kapłanem,
bardzo przepraszam oczywiście za ten. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz, że wiem, że też w judaizmie, niedawno taka ciekawostka, w Nowym Jorku otwarto synagogę dla społeczeństwa LGBT, w której zresztą znalazły się elementy ozdobne sporządzone przez polskich artystów. Pierwszą chyba taką synagogę już dużą, profesjonalną, że tak powiem. Ale także w chrześcijaństwie jest bardzo wiele osób i bardzo wielu księży i także w Polsce, ale także publicystów i działaczy katolickich i chrześcijańskich, którzy również tą samą Biblią inspirują się właśnie, jeśli chodzi o działalność na rzecz emancypacji osób LGBT. Tutaj obecna Halina Bortnowska, widziałem Cezarego Gawrysia, który z Katarzyną Jabłońską napisali na ten temat książkę. Więc to nie jest tak, że wyłącznie z Biblii można czerpać inspirację na rzecz jakiejś dyskryminacji osób LGBT. Myślę raczej, że jest to usprawiedliwianie Biblią swoich wcześniejszych postaw i uprzedzeń. I jeszcze raz chcę powiedzieć, że myślę, że więcej szkody robi, nie wiem, Fronda, ksiądz Oko, czy Tomasz Terlikowski, czy miejscowy proboszcz czasem, niż Księga Kapłańska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Zaraz oddam głos, może tak. Pani chciała też? A nie, aha. No, momencik, zaraz. To jeszcze są, tu dwóch panów. Proszę, pan i potem pan. Mhm.
Moje nazwisko Buganik Łukasz. Ja mam nie tyle też podobnie jak tutaj pan pytanie, co taką refleksję pewną. Otóż rozmawialiśmy tutaj o obecności osób seksualnych trochę w kościele, czy o tym znaczeniu, że czy można się czuć bezpiecznie w kościele. W kościele rozumianym też jako instytucji, ale także jako we wspólnocie parafialnej. I ja chciałbym się taką krótką refleksją podzielić, że jest to bardzo trudne. Dlaczego? Ponieważ ja przez 15 lat byłem organistą w wielu parafiach. Byłem młodym chłopakiem, miałem 15 lat, kiedy zacząłem grać w kościele. Oferowałem kościołowi bardzo dużą możliwość udzielania się. Ja umiałem, no skończyłem coś takiego jak studium organistowskie, taką specjalną szkołę ku temu, w trzech językach i tak dalej, i tak dalej. Miałem kościołowi dużo do zaoferowania, no i niestety z powodu swojej orientacji homoseksualnej niestety nie mogłem być w pełni organistą w tym znaczeniu, że musiałem to po prostu ukrywać po jednej czy drugiej próbie ujawnienia się, czy po prostu takiej szczerej, prawdziwej relacji z proboszczem, kiedy no, po prostu nie chciałem się ukrywać, otrzymywałem informację, że no, my nie możemy pozwolić na to, żeby osoba homoseksualna była pracownikiem kościoła. To jest taka od strony świeckiej doświadczenie, bardzo do dzisiaj trudne. Ja jeszcze do niedawna byłem organistą, bo do września w miejscowości poza Warszawą, no i to się powtórzył ten sam problem. Natomiast ja mam jeszcze bardzo kościelne doświadczenie, ponieważ ja byłem i uważam, jestem dalej z osobą bardzo związaną z kościołem od strony kościelnej. Ja przez 6 lat byłem w seminarium duchownym i ja nigdy nie doświadczyłem w tej instytucji kościelnej tłumaczenia problemu homoseksualizmu, egzegezy biblijnej. Bardziej było to bardzo sporadyczne, fragmentaryczne, tłumaczone tylko na czymś takim jak teologii moralnej i to piętnowane, jakie to jest złe, tutaj użyte były te pojęcia, jak to nieuporządkowanie, ja tego do dzisiaj nie zrozumiałem, nie zostało mi to wytłumaczone, niezgodność z naturą, ale także takie katechizmowe pojęcie jak konieczność współczucia, że wobec osób homoseksualnych należy też przyjąć w katechizmie, mamy napisane współczucie. No to jest trochę bardzo no, bulwersujące, bo współczuć to trzeba różnym ludziom, ale zakłada to jednocześnie to słowo współczucie, że trzeba no, z pewną no, no, żalem podchodzić do takich osób. Ja oczywiście musiałem opuścić seminarium na szóstym roku, ponieważ początku szóstego roku, ponieważ ówczesny papież Ratzinger wprowadził taką instrukcję zakazującą, choć sama instrukcja jest bardzo relatywna w tym znaczeniu, że pozostawia dużą swobodę biskupom miejscowym, władzom kościelnym miejscowym. I to jest to moje taka refleksja, że niestety w kościele katolickim w Polsce jest bardzo trudno być autentycznym człowiekiem i dzisiaj wybrałem taką drogę bycia w kościele, bo jestem dalej, ale taką drogę bardziej anonimową. Nie należę do żadnej parafii tu w Warszawie, ja tu się także nie urodziłem, przyjechałem tu za pracą, ponieważ Jeszcze jedno chciałem powiedzieć, żeby dużo czasu nie zajmować, że miałem też ogromne trudności ze skończeniem studiów, ponieważ ja napisałem pracę magisterską, ale nie chciano mi nadać dyplomu z powodu tej orientacji. To było, ja się mało co nie załamałem psychicznie z tego powodu, bo ja byłem młodym chłopakiem, 20 parę lat i studia po prostu poszły... No rozumiecie państwo, no po prostu nie mogłem tego też psychicznie ogarnąć. Na szczęście przy udziale zwykłych znajomości, dobrych księży, którzy pomogli pociągnąć za niektóre sznurki, udało mi się na wrocławskim papieskim wydziale teologicznym uzyskać ten tytuł magistra teologii, z którego się absolutnie ani nie szczycę i jest to dla mnie smutne, ponieważ w tym znaczeniu smutnym nie mogłem z tego powodu znaleźć pracy. Żadnej konkretnej pracy związanej z tym wykształceniem. No i tak się stało, że dzisiaj jakoś w Warszawie mi się troszkę lepiej poukładało, bo pracuję bardziej jako taki terapeuta muzyczny w domu dla osób starszych, w domu opieki. Ale no, przykro mi jest to powiedzieć, że niestety nie mogę być tym aktywnym członkiem Kościoła, a mógłbym naprawdę Kościołowi wiele dać. Także to od takiego, takie świadectwo osoby, która przeszła jako świecki młody chłopak i później jako osoba...
Bardzo dziękujemy za świadectwo. Bardzo proszę pan. I potem głos oddam.
Dziękuję. Nazywam się Łukasz Kowalik i jestem absolwentem warszawskiej filozofii. Chciałbym zwrócić uwagę na takie dwie strategie radzenia sobie z homofobicznością Biblii przy założeniu i dla tych ludzi, którzy mają pozytywny stosunek do dwóch spraw. Po pierwsze do Biblii i do religii jako takiej, są oni pozytywnie nastawieni, a z drugiej strony są pozytywnie też nastawieni do środowisk LGBT, w ogóle do zjawiska homoseksualności i w ogóle są dość liberalni i otwarci. No i ci ludzie natrafiają właśnie na taki problem, na te fragmenty, które zostały tutaj wspomniane i są generalnie rzecz biorąc dwie strategie podejścia. Pierwsza strategia to jest trochę taka, którą tutaj zaprezentował profesor Krzemiński, a także po części także inni zabierający głosy. To znaczy jest to takie, to jest rodzaj złagodzenia tej homofobicznej wymowy Biblii i właśnie i ponowna lektura, taka ponowna interpretacja, jak w tych książkach, na które powoływał się pan profesor Krzemiński i no i właśnie złagodzenie tej wymowy, a wręcz czasem bagatelizowanie, czyli po prostu zaprzeczenie tej homofobiczności i powiedzenie, że to jest nieporozumienie, że już teraz to lepiej rozumiemy, że wycofujemy się z tych oskarżeń. To jest pierwsza z tych strategii i rzeczywiście w tych książkach wymienionych ona po części jest stosowana. Z tym, że jakie to może natknąć się zarzuty, no takie, że jest to trochę jednak naciąganie, że jest to takie trochę przykrywanie jakimś takim atłasem, czy nie wiem, jakiej tu użyć przenośni, ale że to jest takie, no, takie delikatne w rękawiczkach, lekkie zafałszowywanie historii. Jakby, więc to jest coś takiego. Ale istnieje też druga strategia. Druga strategia, która przy tym pozytywnym nastawieniu, które przyjęliśmy jako założenie, która przyznaje, że jest homofobiczna i Księga Kapłańska, i opowieść o Sodomie dotyczy rzeczywiście osób homoseksualnych i sugeruje, jest też homofobiczna, że święty Paweł jest homofobiczny i tak dalej, i tak dalej. I to w ogóle nie przeszkadza, żeby mieć nadal pozytywny stosunek do religii i do Biblii. Wystarczy właśnie zdać sobie sprawę z procesu historycznego. Biblia to nie jest jakaś jedna księga, która no, spadła z nieba. Metaforycznie rzecz biorąc spadła, czy symbolicznie może rzecz biorąc spadła z nieba, ale tak naprawdę każdą z tych wielu ksiąg, które narastały w ciągu historii, ktoś napisał, jakiś konkretny autor. I to jest... Jest coś fascynującego w dynamice religii, w tym, że ona się właśnie rozwija, że teologia się rozwija, że każde pokolenie przynosi coś nowego, pisze komentarze do tego, co było już wcześniej, interpretuje i reinterpretuje to, co było wcześniej. I czasem mówimy, że i judaizm, i chrześcijaństwo to są religie księgi, i islam też, bo to z Koranu pochodzi to określenie religia księgi. Ale no, pomyślmy, co to znaczy. Weźmy na przykład takiego autora biblijnego, który mówi o Bogu, miłosierdzia nie chce, miłosierdzia chce, nie, raczej chce niż ofiary. Dlatego ten autor to powiedział, że wcześniej kiedyś był inny autor, który jak gdyby sugerował, że Bóg przede wszystkim chce ofiary ze zwierząt. I ci kolejni autorzy z kolejnych pokoleń interpretują to wszystko na nowo. Judaizm nie jest religią Biblii, nie wiem, może to zabrzmi jakoś tak szokująco, ale najpierw była Tora, później byli prorocy, później przychodził Talmud, później pojawiła się Kabała, później filozofia żydowska. To wszystko jest w wielkim takim dynamicznym ciągu i religijność i teologia są wciąż otwarte, że tak powiem, podniośle aż do skończenia świata. Także to jest ta druga strategia i na nią chciałbym zwrócić uwagę, ona też jest godna polecenia. Każdemu z Państwa pozostawiam to do wyboru, która z nich bardziej do niego przemawia. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Pani się zgłosiła i zaraz pan profesor i pani redaktor. Pani teraz, tak.
Temat jest odwieczny. We wszystkich absolutnie notowanych przez ludzkość na różnych kontynentach tekstach, ten temat jest poruszany. Ja bym chciała współcześnie powiedzieć, że jest sprawa udowodniona naukowo i bezsporna, że nie jest to defekt, tylko jest to jakby osobnicza odmiana seksualnego popędu. I teraz my widzimy, że są ludzie, którzy mają ten popęd już homoseksualny. Albo są w pary się łączą i koniecznie muszą współżyć seksualnie. Łączą się w pary, nie muszą. Ale są też bardzo dużo ludzi, którzy wcale się nie łączy w pary. Tylko żyje samotnie, dlatego że nie akceptuje, czy ma siłę nie akceptować, czy nie akceptuje, czy w ogóle się pogodził z losem. I jest też homoseksualny. I to jest sprawa bezsporna, jeśli chodzi o sprawę, że to jest odmiana, a nie defekt, który trzeba leczyć, bo tego się na pewno nie leczy. I to nigdy nie jest poruszane w takich spotkaniach jak nasze. I ja bym chciała zapytać w związku z tym, czy to jest kwestia, to, że w Polsce się dzieje to, co się dzieje, naszej niskiego poziomu intelektualnego, części społeczeństwa, bym powiedziała większej części społeczeństwa, czy to przypadkiem nie jest jakiś taki defekt w rozwoju funkcji poznawczych, że ludzie nie chcą o tym słyszeć po prostu, nie chcą wiedzieć, nie chcą pogłębiać swojej wiedzy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. No mi się zdaje, że to myśmy przyjmowali jako oczywiste założenie, że orientacja jest czymś, tak jak mówiłem, niewybieranym, a czymś, co wymusza na człowieku i tak dalej. I to jakby wszystkie te osoby się wypowiadające dotychczas chyba uważały, że to za oczywiste. Dlatego to nie było podkreślane, a nie dlatego, że ktoś w to wątpi, czy też to neguje. Dobrze, teraz bardzo proszę pani Halino.
Ja do tej ostatniej wypowiedzi głęboko nie zgadzam się z taką oceną społeczeństwa w Polsce. Głęboko się nie zgadzam w oparciu o swoją wieloletnią pracę z ludźmi, którzy nie dysponowali ani długą skolaryzacją, ani znajomością języków obcych, ani wysokim odczytaniem. I z tymi właśnie ludźmi, zwłaszcza w kontekście II Soboru Watykańskiego, dochodziliśmy do rozwoju religijności, który dla mnie był też instruktywny. Ja dalej wierzę razem z moimi przyjaciółmi z Nowej Huty i w świetle tego, do czegośmy doszli. Dlatego się tak upominam o tak zwanych prostych ludzi. Bo to, co się u nas dzieje, to jest to głębokie, zwłaszcza w Kościele, lekceważenie prostych ludzi, którzy chce się zostawić tam, gdzie oni są, zostawić z przesądami i zabobonami, zostawić na płaszczyźnie religii, no, nie religii duchowej, tylko religii czysto rytualnej, bez tego duchowego elementu rytu, który nadaje mu sens. I dlatego myślę, że i w tej kwestii homoseksualności to nie ludzie są winni, tylko to, jak ich wychowywano i uczono. Kiedy zapytaliśmy w Hucie o ocenę drugiego Soboru Watykańskiego, powiedziała przyjaciółka, i ja to na pamięć umiem, co powiedziała, to jest błogosławiony ten sobór, bo przed soborem ksiądz by mi kazał potępić moją córkę za nieślubne dziecko. A teraz ksiądz pyta, czy ty aby dosyć kochasz tego wnuka. I to się zmieniło. To coś bardzo ważnego, co wchodzi w osobiste życie ogromnej ilości ludzi. I myślę, że zmiana stosunku do homoseksualności mogłaby być równie doniosła, tylko potrzeba nauczycieli, potrzeba przykładu, potrzeba jakiegoś spokojnego, z szacunkiem wyprowadzania ludzi z postaw prymitywnych i zabobonnych, bo oni zasługują na coś więcej, potrafią więcej pod warunkiem, że mają do tego dostęp. Strasznie mnie gniewa to takie, jak powiedzieć, pesymistyczne i fatalistyczne ustosunkowanie, że oni tacy są, oni nie muszą być tacy. I ci inni, a w ogromnej mierze księża, którzy z lekceważeniem traktują prostych ludzi, to są temu winni, że ich zostawiają bez dostępu do czystego rdzenia religii i wiary.
Teraz wypowiedź pani Halina trochę mnie skonfudowała, bo ja niestety byłbym skłonny uważać, czy mamy w tej chwili do czynienia z takim potwornym załamaniem mentalnym Polaków, a niestety Kościół katolicki ma olbrzymi udział w tym, co się dzieje w Polsce, w tym, jakby to powiedzieć, wzroście wrogości, budowania niechęci, piętnowania. No i tutaj to świadectwo, które pan, nie pamiętam, czy nie przekręca, Guganiuk, tak? Czy ja dobrze? Po prostu jest świadectwem wstrząsającym. I jak pan mówił, to uświadamiałem sobie, jak to wyglądają rozmaite dane właśnie z tych badań takich drobnych, które prowadziłem ze swoimi studentami jeszcze sprzed kilku lat. I to wygląda na sytuację, która się absolutnie pogłębia. Tak jak mamy sprawę uchodźców, migrantów, tak jak mamy stosunek do wszelkich mniejszości, tak jak mamy stosunek w tej chwili do muzułmanów, który wydawałoby się znowu był bardziej pozytywny, to teraz mamy jakieś no, niesamowite nasycenie po prostu złością, odrzuceniem i w ogóle aktywnym potępianiem, czego wcześniej nie było. I niestety ja uważam, że Kościół, który bez względu na to uważam jest szalenie zróżnicowany, jego główny nurt, ten, który buduje ideologia ojca Rydzyka, przejęta przez moim zdaniem niestety większość biskupów i przez ruch polityczny PiSu, jest właściwie czymś, co to bardzo wzmacnia, co wzmacnia owe stereotypy, przesądy i złe odczucia. No tak, ja mam taką definicję, już nawet odważyłem się o tym mówić, bo to człowiek bardziej się boi coś powiedzieć o tym kościele krytycznie, jak za komuny, prawda, cenzury. Otóż ja bym chciał parę rzeczy jednak też powiedzieć, bo tutaj pan absolwent filozofii Kowalik, po pierwsze, no, bardzo bym zaprotestował, żeby używać słowa homofobiczność w Biblii, bo to już w ogóle, prawda, używamy słowa kompletnie niewłaściwego i nie oddając tego, o co tam właściwie niby chodzi, prawda, w tych poszukiwaniach rozumienia tego, co w Biblii jest zawarte, które właśnie rozpoczął Staszek, analizując, gdzie i jaki ustosunkowuje się Biblia nie do homoseksualności w ogóle jako takiej, tylko do bardzo prostej podstawowej rzeczy, stosunków między homoseksualnych, między mężczyznami, bo o kobietach w ogóle nie ma mowy oczywiście, to też jest warte, żeby warto jeszcze raz to podkreślić. Otóż to jest jednak co innego niż ta homoseksualność, która buduje w naszej kulturze pewną właśnie rodzaj jakby rozumienia osobowości, która buduje pewne nawyki, która buduje pewien spontaniczny sposób odbierania świata, który no, z jednej strony jest dokładnie odmienny od heteroseksualnego, a z drugiej strony właściwie jest kompletnie identyczny, prawda? To jest tak, prawda, jak tutaj idę z kolegą, on mówi, Boże, zobacz, ta dziewczyna jaka piękna, mi sobie, Boże, jaki ten chłopak z tymi policzkami ładny koło niej. To jest dokładnie to, prawda? Dlatego to wymuszenie wydaje mi się bardzo też dobrym konceptem, który tutaj by opisywał z punktu widzenia języka teologicznego całą sprawę. I teraz tak, mnie się wydaje, że jeżeli będziemy traktowali taką analizę, jaką mamy do czynienia w książce Christianity, Social Tolerance and Homosexuality, czyli te chrześcijaństwo, tolerancja społeczna i homoseksualność Boswella jako takie lakierowanie, prawda, tego, co tutaj nam się nie podoba, no to właściwie w ten sposób możemy potraktować cały współczesny z ciągu ostatnich, nie wiem, 40, zwłaszcza w Kościele katolickim, 40 lat wysiłek teologiczny dotyczący przekładów Pisma Świętego. Ja powiem tak, zrobiłem kiedyś taki eksperyment przed laty, będąc u benedyktynów w Tyńcu. Oni mieli taką półeczkę, na której stały rozmaite tłumaczenia Nowego Testamentu. Od tam 47 do współczesnych. No i któregoś dnia sobie zebrałem, postanowiłem, idąc tutaj za tą wskazówką Boswella, przeanalizować te różne fragmenty. Okazało się, że w tych właśnie nowych polskich tłumaczeniach na przestrzeni od 47 do 77 powiedzmy, te określenia, których używano, różniły się i mogły być bardziej albo mniej potępiające to, o co tutaj chodzi, nazywające to po prostu w owych grzesznych, odrzucających słowach. To zresztą jest bardzo ciekawe, że katechizm Kościoła katolickiego, wiecie Państwo, ta gruba księga, ma dwa wydania i w drugim wydaniu określenie, co to jest homoseksualność, jest po prostu znacznie ostrzej zdefiniowane niż to jest w pierwszym wydaniu. No i to było zgodne z tym kierunkiem rozwoju sytuacji za na szczęście już tego abdykowanego papieża Benedykta XVI. Tak sobie też pomyślałem, jak pan przypomniał, to ten zakaz właściwie, który z wielką radością zacierając ręce polscy biskupi przyjęli w polskim kościele, że można sobie łatwo wyobrazić albo znaleźć bez żadnego problemu ogromną rzeszę niezwykle zasłużonych ludzi kościoła, a nawet i tych świętych, którzy byli całkowicie homoseksualnymi osobami. I ciekawe, jakby teraz to tak podsumować ładnie, to ciekawe, jakby z tego można było wybrnąć. No i właściwie nie wiem, co bym tu jeszcze miał powiedzieć. To wszystko.
Lakierowanie. To jest też paskudne słowo. To znaczy hermeneutyka nie jest lakierowaniem, nie jest przemalowywaniem, nie jest makijażem. Jest eksploracją pola znaczeń, która może znaleźć swoje ujście w tym, że znajdziemy inne słowa w przekładzie. Ale przede wszystkim znajdujemy inne znaczenia w oryginale, bez żadnego lakierowania. Jest jedną z tragedii polskiej teologii to, że tak mizerna jest świadomość i praktyka, rozumienie tego, czym jest analiza znaczeń, czym jest hermeneutyka, która jest podstawą wiedzy biblijnej. Ten straszny, morderczy kult jednoznaczności, że co jest napisane, to jest napisane. Ten literalizm, który odbiera ludziom święte prawo do tego, żeby czytać w poszukiwaniu sensu, a nie w poszukiwaniu dogmatu, który został doklejony do pewnych słów w sposób taki, że to odzwierciedla epokę, ale nie naszą, minioną. I wtedy też tych epok naraz było wiele i stąd pęknięcia pomiędzy Wschodem i Zachodem i wiele innych jeszcze ważnych wydarzeń. I strasznie bronię tego, żebyśmy dowartościowali sami także to znaczenie tej eksploracji pola znaczeń. Czemu przeciwstawia się często praktykowana taki obyczaj uciekania się do Pisma Świętego, że gdzieś otworzę w którymś miejscu i przeczytam i to mi da wyrok, to mi wywróży coś. To jest czysty zabobon. Tak absolutnie postępować z Pismem nie można. I ja posądzam, niestety, przepraszam, ale mam w sobie wielką złość na to odbieranie ubogim prawa do tej eksploracji sensu. Kiedyś rozmawiałam w Hucie właśnie z przyjaciółmi na ten temat, co to oni mi wyrzucali to naturę, zgodność z naturą. Ja mówię, no dobrze, ale co to jest ta natura? No powiedzcież, co wy rozumiecie przez to słowo natura? I na to mi jeden hutnik odpowiedział, natura to jest taka, żeby w dzień pracować, a w nocy spać, ale w Hucie się nie da. Wobec tego cała nasza praca w systemie czterozmianowym jest wbrew naturze, bo my się dostosujemy do natury pieca hutniczego, a nie do swojej własnej. Musimy tak. Inna kwestia, dalej już porzucam temat, bo za daleko by nas to zaprowadziło, ale ogromnie mi zależy na tym, żeby nie uważać interpretacji, także interpretacji, która coś kwestionuje i zmienia, nie uważać za lakiernictwo, za naginanie, za mówienie tego, co mi serce dyktuje, bo to naprawdę tak nie musi być. I już dzięki, przepraszam.
Ja się z tym zgadzam, ale chciałbym troszkę bronić tych głosów, które mówiły, znaczy nie słowa lakierowanie może, ale tego, że rzeczywiście jest tak, że my wnosimy do naszego rozumienia tekstów biblijnych i naszych interpretacji czy naszych tłumaczeń różne wartości, postawy i wiedzę z zewnątrz. Oczywiście, że ze świata współczesnego, z naszego życia, z rozwoju nauki i tak dalej. I to jest zupełnie normalne. I chodzi o to, żeby nie powiedzieć, że teraz my dajemy interpretację, która jest prawdziwsza, a ta tradycyjna była nieprawdziwa. Ona była również równie usprawiedliwiona jak ta, powiedzmy, nowsza czy ta nasza. No nie każda, oczywiście w trudnym stopniu, niektóre można zaprzeczać, ale żeby nie było czegoś takiego, że ci tradycjonaliści, oni jakby się mylą po prostu. Oni się nie mylą, mają tradycjonalistyczną interpretację, która też jest uprawniona. Natomiast no, kto, która będzie ostatecznie przyjęta przez ludzi, zależy od wielu czynników. No wśród nich jest no bardzo wiele rzeczy, ale również jest to, że no tradycyjne rozumienie tekstów biblijnych jak też tworzyło tę glebę, prawda, tę atmosferę społeczną i to no do niej się w sumie odwołuje znaczna większość ludzi. To znaczy, jeśli mówi, że coś jest nienaturalne czy coś, no to wynika z tego, jak tego nauczali przez pokolenia nauczycielek, do których nauczanie wreszcie tam dotarło do tych ludzi również najmniej wykształconych, prawda, bo to jest tak, że wszelkie rzeczy nam się wydają naturalne, bo dlatego, że myśmy się ich nauczyli jako dzieci. Naturalne to jest to, czego się nauczyłem jako pięciolatek, prawda? To jest, można powiedzieć, definicja naturalności. No ale często to staramy się przezwyciężyć i czasem nam się to udaje. Proszę Państwa, ja myślę, żeby zakończyć, chyba że ktoś chciałby coś bardzo ważnego powiedzieć, pani i pan. Dobrze, to na razie pani, a potem... Dobrze, pani i Irek.
Ja chciałabym trochę nawiązać do tego, co pani wcześniej powiedziała. Ja pamiętam taki najtrudniejszy chyba dla mnie moment z Parady Równości z zeszłego roku, kiedy szła cała grupa ludzi i na Placu Zbawiciela jakby szli reprezentanci wiary i tęczy. I pamiętam, że na schodach kościoła stała grupa ludzi, wykrzykując oczywiście różne jakby lepsze lub gorsze, raczej gorsze określenia, ale stali z hostią. I to było coś takiego, że ktoś im tę hostię musiał dać. I ja myślę, że to jakby też nawiązuje do tego, co pani powiedziała, że ktoś jakby na górze popełnił błąd i to było dla mnie takie szokujące, że ludzie, którzy jakby trochę też walczą o to, żeby się w tym kościele utrzymać, tak, bo o to też chodzi, a nie są tam do końca mile widziani, zostali tak potraktowani. I pamiętam, że dla mnie to było bardzo trudne, że jednak że póki jakby ludzie odpowiadają sami za siebie i stoją z tabliczkami, to jest to straszne, ale jakby łatwiej mi to było przyjąć niż to, że jednak ksiądz musiał im tę hostię dać, tak, żeby oni mogli z nią stać i jakby wymierzać tą całą, jakby w grupę ludzi, tak, idących. I po prostu dla mnie to było przerażające i jakoś tak, nie wiem,
dla
cudne.
Mnie też.
No, właśnie jakoś tak.
Dziękuję bardzo. Jeszcze pani. Tak.
Zgadzam się z profesorem Krajewskim, który właśnie mówi, że no w ogóle powinno się Stary Testament próbować no, czytać albo słuchać komentarzy tych, którzy tłumaczyli z oryginalnego, tak samo jak Nowy Testament z Greki. I pan powiedział, że Dawid i Jonatan to był też ten taki stosunek wielkiej miłości, ale tam jest wyraźnie po hebrajsku, że to był ach, czyli brat, takiej braterskiej. No i poza tym jeszcze można właśnie ta interpretacja, no każdy ma prawo do interpretacji, tak jak jest ustna Tora, gdzie są komentarze na przestrzeni wieków różnych uczonych, tak samo jak w nowym, znaczy w kościele katolickim będą to komentarze, począwszy od ojców kościoła, tam poprzez doktorów kościoła. No to są wszystko... z czego możemy korzystać, gdzie możemy szukać, gdzie możemy też dochodzić do, bo zawsze dochodzimy do własnych sądów, ale im więcej będziemy szukali w takich tekstach, więc tym może będziemy troszeczkę bliżej, no może za dużo powiedziane prawdy, ale jakiegoś tam lepszego rozeznania.
No, ja to nie jestem tak tolerancyjny jak Staszek wobec różnych interpretacji, ponieważ jeszcze w rzeczonym, omawianym przez nas przypadku, to zresztą w książce Boswella też jest zrobione, napisał zresztą inne książki jeszcze, w jego tytule jest nie bez kozery użyte słowo social tolerance. Właściwie on daje taką tezę, że społeczna tolerancja, niezależnie od tego, jak się interpretuje w danej chwili te zalecenia biblijne, na przykład w listach świętego Pawła, to zależy od czegoś innego. Albo centralnym przesłaniem staje się właśnie przesłanie miłości, kościoła otwartego, kościoła, który chce, jakby to powiedzieć, zdobyć dla Boga jak najwięcej ludzi, albo odwrotnie, które buduje się w zamkniętej twierdzy, który żyje nienawiścią i wykluczaniem. I to jest właściwie coś, co można byłoby niemal historycznie sprawdzić. Wszędzie tam, gdzie się pojawia wzrost nastrojów takich jak antyhomoseksualne, jako badacz antysemityzmu od razu mogę powiedzieć, że zawsze jest wtedy wzrost antysemityzmu zarazem. To są dobre wskaźniki wzrostu nietolerancji, niechęci do innych, budowania zamkniętego społeczeństwa. I też sobie wyobrażam, że akurat w tym wypadku, jeżeli znowu wrócić na taką analizę historyczną, to bardzo dobrze widać, że to z wiekiem nadawano tym fragmentom, zwłaszcza w Nowym Testamencie, coraz bardziej groźne, wykluczające, jednoznacznie potępiający sens. To tutaj piękne słowa, no właściwie wielkiej teolożki, przed chwilą słyszeliśmy, i one to właśnie pokazują. No i ta analiza jest bardzo wyraźna. To się oczywiście wiązało z rozwojem, powiedziałbym, takich ideologii kościelnych rozmaitego typu, przede wszystkim z rozwojem i rozbudową i wzmocnieniem w katolicyzmie tego prokreacyjnego znaczenia seksu, które zresztą w kościołach protestanckich doszło do już kompletnego absurdu, jeżeli sobie przypomnimy wiktoriańską Anglię czy też Skandynawię, prawda? Gdzie okazywało się, co jest też nieprzypadkowe, prawda? Ciągle przypominam Państwu o Bergmanie, żeby sobie pooglądać znowu parę filmów, to one będą bardzo tutaj pouczające. To jest oczywiście coś, co właściwie no, bardzo zniszczyło jak gdyby w ogóle takie znacznie bardziej, powiedziałbym, ludzkie myślenie o seksualności w średniowieczu, przynajmniej przed Wielką Dżumą. No i ja tylko jeszcze powiem jeszcze taką jedną anegdotę na koniec, która anegdotą jest całkowicie prawdziwą. Jest to historia teraz już całkiem dorosłej kobiety, która była wówczas dziewczynką z rodziny jednych z moich znanych bardzo przyjaciół, publicznie nieznanych, która właśnie była wysyłana na religię, chociaż jest Żydówką. I kiedyś przyszła, a miała lat wtedy chyba jakieś 8, bo to była taka druga klasa, przerażona i mówi: mamo, ty wiesz, że są takie okropne osoby, homoseksualiści? Trzeba się ich bać w ogóle. No i tu wyobrażacie sobie państwo radość rodziców, którą to spowodowało, ale to pokazuje, jak jednak w kościele kształtuje się postawy, które później trudno wyplenić, ponieważ są to postawy, które wprowadzają w świat dziecka taki rodzaj kategorii, których one poznawczo nie są w stanie kontrolować, te dzieci, prawda? A jednocześnie buduje się nastawienie emocjonalne, które później musi być świadomie pokonane, ale nie przez wszystkich pokonywane jest. No i tyle.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, na tym zakończymy. Chciałem powiedzieć, że za 2 miesiące mniej więcej w czerwcu, którego czerwca? 6 czerwca będzie następne spotkanie, które będziemy prowadzić z gościem, jeszcze nie jest jasne jakim, na temat tego, czy prać brudy we własnym domu, czy można kalać własne gniazdo, czy właśnie nie. I to oczywiście się łączy też z naszą współczesną sytuacją. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.